Witam Państwa, to rozmowa o wojnie w Ukrainie, a dziś będziemy po raz kolejny rozmawiać o ukraińskiej kontrofensywie, a to dlatego, że ukraińscy żołnierze w ostatnim czasie poczynili spore postępy, osiągnęli konkretne sukcesy, no i teraz pytanie, czy to już jest przełom, czy ta kontrofensywa zmierza ku zwycięstwu? O tym będę rozmawiał po raz drugi już z panem pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Dobry wieczór, panie pułkowniku.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu. Dziękuję za zaproszenie.
Zapowiadałem Państwu, że jeżeli pan pułkownik się zgodzi, to będę raz na jakiś czas w sytuacjach, kiedy rzeczywiście dzieją się ciekawe rzeczy na froncie, rozmawiał z panem pułkownikiem. No i tak się zdarzyło. Panie pułkowniku, czy rzeczywiście jakiś przełom, czy na razie jeszcze studzimy entuzjazm?
Pan redaktor wie, że ja raczej jestem skłonny polewać zimną wodą niż panu gorącej, ale sytuację mamy zauważalnie lepszą niż kiedy rozmawialiśmy ostatni raz, dlatego że Ukraińcom udało się zrobić taki bardzo mocny krok do przodu, krok na tym poziomie taktycznym, czyli powiedzmy szczebla do brygady gdzieś, tak? Natomiast jest to ewidentny postęp, bo o co walczyli Ukraińcy? No walczą o pierwszym krokiem miało być pokonanie pierwszej linii obrony. Na razie to się udało tam na kierunku Werbowe, czyli powiedzmy sobie na północny wschód od Robotyny, które zostało wreszcie zdobyte. Z tym, że to jest takie przełamanie wąskie, tak? Tam nacierają gdzieś trzy bataliony ukraińskie, więc to jest takie przełamanie wąskie. To jest sukces taktyczny, no ale sukcesy operacyjne składają się z taktycznych, a strategicznie wygrywa się, no trzeba odnieść sukcesy operacyjne przedtem. Więc jest to malutki krok, ale no... progres był, przy czym warto zauważyć, że tutaj rozmawialiśmy sobie, że tu warto, żeby się pojawiła taka sztuka operacyjna trochę też. I tu taki błysk tej operacji był, dlatego że Ukraińcy bardzo szybko z Robotynę wykorzystali powodzenie i uderzyli. Natomiast tu jest ciekawe, bo ja w tej chwili trochę mniej patrzę na to, co robią Ukraińcy, a bardziej patrzę na to, co zrobią Rosjanie, bo tu jak gdyby piłka jest po ich stronie mocno teraz.
Chodzi panu o to, czy wykorzystają w tej chwili jakieś odwody i spróbują jakiegoś kontrataku w tym rejonie, tak? Przerzucili 76. dywizję. Muszą?
Muszą. Ukraińcy, Rosjanie muszą wykonać ruch, jeżeli chcą dokonać zmiany na swoją korzyść, dlatego że w momencie, kiedy Ukraińcy jednak przełamują powoli, przełamali w zasadzie już dość wąsko pierwszą linię, ale to przełamanie muszą poszerzyć, do drugiej linii i jak gdyby ostatniej de facto mają około 8 kilometrów i teraz Rosjanie ściągnęli tam rezerwy, czyli jak pan redaktor przez chwilę wspomniał, tutaj mówimy o
dywizji,
tak, WDW, która stanowi taką straż pożarną trochę armii rosyjskiej. Z tym, że ja mam wrażenie, że ta dywizja bardziej się skupiła na kierunku na Tokmak, czyli żeby widzieć.
Nowo Prokopiwka.
Tak, dokładnie tak. Z Robotyny, jak gdyby natarcie mogło być w kierunkach dwóch, jakby i ten kierunek. Powiedzmy sobie prawy, czyli na północny wschód on ruszył, na południowy wschód, czyli teoretycznie główny kierunek natarcia, który miał tam być. Ukraińcy nazywają ten kierunek Tokmackim. A właśnie na tym kierunku jest dalej Tokmak i w tym kierunku powodzenia nie ma. No dość trudno z tak wąskiej podstawy, bo to jest dalej taki worek, prawda? No i ten worek ma swoją podstawę, na którym doszło do włamania i on jest dalej wąski. I teraz prowadzenie takiego mocnego uderzenia na dwóch rozbieżnych kierunkach ze szczytu tego worka jest bardzo trudne. W tej chwili Ukraińcy uderzyli na kierunku właśnie na Werbowe. o tyle ma to sens, że jest to kierunek, który zmierza w stronę tego włamania, którego doszło bardziej na północ, czyli w rejonie Nowej Kachówki, Wielkiej Kachówki Nowej. W każdym bądź razie tam, gdzie początkowo dość dobrze Ukraińcom szło, na styku dwóch rosyjskich armii, tam w tej chwili jakby te działania utknęły trochę, ale wtedy te kierunki by zaczęły ze sobą współpracować bardziej. No i w tej chwili trudno powiedzieć, jak zachowają się właśnie Rosjanie, bo jakiego brak mocnego kontrataku wskazywałby, że po raz pierwszy tak naprawdę widzimy, że rosyjskie rezerwy zaczęły się wyczerpywać. Moim zdaniem to jest pierwszy mocny sygnał o wyczerpaniu rosyjskich rezerw. Nie całkowitym, ale takim, że oni już zaczęli bardzo mocno rozważać, gdzie ten kontratak przeprowadzą i jakimi siłami, bo do tej pory w zasadzie te kontrataki prowadzili z taką swobodą dużą.
Taką nonszalancją wręcz.
Wręcz, chwilami, tak. W tej chwili już nie widać tego. A działania ukraińskie, no jednym z celów ich było doprowadzenie do upośledzenia rosyjskich odwodów, tak? Ja tą taktykę trochę krytykowałem, bo ona jest z obu stron bardzo krwawa. No ale Ukraińcy walczą tymi zdolnościami, które mają. No i tak je określili. No i jak gdyby to jest chyba pierwszy sygnał, taki bardzo poważny, że ta taktyka przyjęta przez armię ukraińską, ona zaczyna przynosić efekty. Czyli nie tylko samo włamanie, ale reakcja Rosjan na nie. Czyli brak takiej zdecydowanej kontrakcji. Oczywiście najbliższe dni będą bardzo ważne i pokażą nam, co Rosjanie zaplanują. Natomiast tu też trzeba zachować dużą ostrożność, dlatego że Rosjanie parę razy już przygotowali takie zasadzki przeciwpancerne, na przykład na kolumny ukraińskie. I tu też trzeba mieć świadomość, że brak kontrataków nie musi oznaczać zupełnego upośledzenia takiego zdolności i brak koncepcji na obronę. Oczywiście trudno powiedzieć, co Rosjanie planują, bo trzeba siedzieć u nich w sztabie albo po prostu bawić się we wróżenie z fusów. Natomiast to, co widzimy, no to na razie brak zdecydowanej kontrakcji rosyjskiej. Na pewno dalej tam jest silna obrona przeciwpancerna, bo to się parę razy pojawiło. Na pewno odwody się pojawiły, ale odwody przerzucane z zupełnie innego odcinka frontu. I to wcale nie takiego trzeciorzędnego, bo to mówimy o przerzuceniu tam z obszaru Kremina i tak dalej, który tak był dla Rosjan istotny. Więc ogólnie dla armii ukraińskiej, dla ukraińskich sił zbrojnych to są informacje dobre. To, co mnie niepokoi, no to jeszcze raz takie dość wąskie przełamanie. Tu się aż proszą takie kierunki pomocnicze uderzeń, które by upośledzały zdolności do kontrataków po stronie rosyjskiej i wiązały ich siły.
A gdzie by pan widział takie kierunki do tych ataków pomocniczych? Bo czy w takiej sytuacji możemy się spodziewać, że w pewnym momencie Ukraińcy mogą uderzyć gdzieś na przykład w Donbasie, żeby tam jeszcze przytrzymać?
Nie, za duża odległość. To Ukraińcy,
no tak myślałem.
Tak, Ukraińcy potrzebują uderzeń, które będą mocniej współpracować z tym przełamaniem. Donbas jest już innym
odcinkiem. Inny front, tak, inny odcinek. Tak, tak, coś proszę, pomiędzy, prawda? Połochy, tak, Hulajpole, coś takiego. Między Wielką Nowosilką a
ja myślę, a że Wielka Nowosilka tutaj, bo uderzenie z Wielkiej Nowosilki w momencie, kiedy idzie uderzenie na Werbowe, zaczyna na zagrażać takim, takie operacyjne
okrążenie.
Tak, mogłyby powstać finalnie.
Kreszczowe uderzenie.
Tak, i te kierunki by zaczęły wreszcie ze sobą współdziałać bliżej.
Bo na razie tego nie było.
Tak, one do tej pory były równoległe, co też armii ukraińskiej zarzucało na to trochę, że te kierunki za słabo ze sobą współpracują. Teraz one by zaczęły współpracować ze sobą bliżej. Ale z kolei minusem tego jest, że to nie będą wtedy kierunki na Berdiańsk dosłownie i na Tokmak. Ale mnie się ten pomysł podoba bardziej, dlatego że na wojnie nie chodzi o zdobywanie terenu tak naprawdę. Chodzi o niszczenie przeciwnika. No nie walczy się o teren, walczy się o zniszczenie sił zbrojnych przeciwnika. To zniszczenie sił zbrojnych przeciwnika pozwala na zajmowanie terenu. Bo może być tak, że przeciwnik nam pozwoli zająć teren po to, żeby stworzyć dla siebie korzystną sytuację na poziomie operacyjnym bądź nawet strategicznym i wykonać kontrofensywę. A zniszczenie sił przeciwnika doprowadzi do zajęcia terenu. A jasne, właśnie takie uderzenie okrążające, ono moim zdaniem docelowo byłoby efektywniejsze niż takie parcie równoległe na Tokmak i na Berdiańsk.
No i chyba byłoby takim najbardziej typowym w sztuce wojennej rosyjskiej czy sowieckiej taką najbardziej typową próbą uderzenia, prawda? Wejście w taki sposób, żeby okrążyć przestrzeń. No nie wiem, czy to była jeszcze już przestrzeń operacyjna, bo tutaj operujemy ciągle na tych terenach zaminowanych, przygotowanych, pozycji fortyfikacji całych zrobionych linii obrony. Ja tylko zdradzę Państwu, że wróciłem właśnie do Kijowa po tygodniu w Donbasie i byłem między innymi tam w okolicach, powiedzmy, że Krasnohorivki, ale tam walczy jeden z batalionów 35. Brygady, a z kolei inne bataliony walczą pod Urożajne, pod Staromajorskie, tam kierunek Wielka Nowosyłka. No i te informacje, jakie ja dostawałem, były takie, że owszem, udaje się zdobywać teren, ale to są niezwykle ciężkie boje. Tam Rosjanie mają wszystko. To znaczy, jak rozmawiałem z tymi żołnierzami, którzy jak to piechota morska, doświadczeni w boju, no to opowiadali, że pod Awdijiwką to był spacer w porównaniu z tym, co się dzieje tam na Urożajne i Staromajorskie. Po prostu to jest droga przez mękę, walka o każdy metr, są straty oczywiste i to duże. Na to wynika po prostu z tego, co tam Rosjanie mają. Dużo samolotów, awiacja, bomby szybujące, które wprowadzili dość precyzyjne, drony, walka radioelektroniczna, no wszystko to, co najlepsze Rosjanie tam trzymają i bronią się. No i wszyscy też mówią o tym, co my ostatnio mówiliśmy, jak rozmawiałem z żołnierzami. Rzeczywiście Rosjanie wyciągają wnioski, oni walczą coraz lepiej. No i mimo tego udało się zrobić to przełamanie pod Robotyny. Jak pan myśli, panie pułkowniku, dlaczego? Co zagrało tym razem ze strony Ukraińców?
Znaczy się po prostu tutaj zadecydowała nie tyle sztuka operacyjna, co wola walki tych kolejnych grup szturmowych, które po kolei przebijały się przez tę obronę. Bo tu były ataki głównie czołowe, zresztą tam była ciągła linia obrony, więc trudno mówić o skrzydlaniu pozycji obronnych. Tu oskrzydlanie mogło się odbywać na naprawdę takim poziomie taktycznym bardzo, bardzo niskim, czyli oskrzydlenie jakiejś pozycji rokadowej na przykład, czy okopu, ale no dalej to były w dużej części czołowe ataki, a to wymaga po prostu dużego bohaterstwa żołnierzy, takiej powtarzalności. No i w końcu się udało przebić przez tą obronę. Tu też zaskutkowała taka taktyka ukraińska, bo Ukraińcy, ich brygady atakowały w takich bardzo wąskich pasach. I tak naprawdę doktrynalnie to w pasie, w którym normalnie znajdowałaby się jedna brygada, u Ukraińców były aż trzy. Ale dlatego, że tam się bataliony rotowały po to, żeby cały czas uderzać dosłownie, prowadzić szturm po szturmie, żeby się przebić przez te linie. To nie jest spektakularna taktyka, ale jeszcze raz, Ukraina ma ograniczone zdolności i zresztą przed ofensywą mówił o tym prezydent Ukrainy, mówili o tym generałowie ukraińscy, że ta ofensywa niestety będzie się odbywała kosztem żołnierskiej krwi. Mówili otwarcie to i tak się dzieje, no ale w ten sposób się przez te linie przebić udało. Natomiast jest duża szansa, że w tej chwili jednak na tą przestrzeń do rozwinięcia ofensywy Ukraińcy wyjdą, dlatego że między pierwszą a drugą linią obrony tych pól minowych musi być mniej, dlatego że był to obszar, w którym manewrowały rosyjskie odwody, to był obszar, w którym manewrowała rosyjska logistyka, rosyjska artyleria, stąd tam nie może być ciągłych pól minowych, dlatego żeby upośledzili własne zdolności do prowadzenia takiej aktywnej obrony, jaką Rosjanie prowadzili, więc są duże szanse, że Ukraińcy będą mogli to włamanie poszerzać, natomiast to będzie z kolei wymagało jednak takiej koordynacji na poziomie operacyjnym, czyli to dowództwo, które nazywa się operacyjno-strategicznym, które dowodzi operacją na Zaporożu, ono będzie miało bardzo duże wyzwanie, no bo im szerszy pas, tym jednak tych jednostek będzie trzeba wprowadzić więcej. Tu nie bardzo będzie można atakować takimi pojedynczymi batalionami wyciąganymi z brygad. To już bardziej brygady będą musiały wejść. A tutaj duża rola sztabów brygad i tego dowództwa operacyjnego, które będzie musiało koordynować współdziałanie poprzez sztaby brygad, a nie bezpośrednio z batalionami, koordynować wsparcie artylerii, no bo tak, na wąskim pasie koordynacja artylerii jest łatwiejsza, no bo skupiamy ogień artylerii na dość wąskim pasie. Jeżeli nastąpi poszerzenie pasa, trzeba będzie decydować o priorytetach. Inaczej użytować artylerię. Wzrośnie rola logistyki, bo jeżeli zabezpieczamy pododdziały walczące w wąskim pasie, ale teraz w szerszym, już następuje dywersyfikacja, użytowanie odwodów, więc wyzwanie będzie rosło dla sztabów w przypadku takiego dużego powodzenia, a tu musi być duże powodzenie, będzie trudniej, jeżeli chodzi o pracę sztabów, nie łatwiej.
Czyli można powiedzieć, że ta pierwsza linia obrony najprawdopodobniej była najsilniejsza. Teraz siłą rzeczy tych pól minowych będzie mniej, no bo tak jak pan powiedział, Rosjanie cały czas przeprowadzali kontrataki, kiedy Ukraińcy się przebijali przez jakiekolwiek ich pozycje, wchodzili na ich pozycje. Żeby to robić, oni musieli mieć zdolność manewrową, a to oznacza, że tych pól tam nie ma aż tak dużo. Czyli teraz wystarczy, ja wiem, że to wystarczy, to tak sobie można powiedzieć, ale Ukraińcy prawdopodobnie określają, gdzie są te pola minowe, znajdują dziury i będą szli, znaczy już idą na pewno na drugą linię obrony. Powiedział pan, że 8 kilometrów jest do przejścia. Czy to jest dużo pana zdaniem, czy mało? Bo tak dla widzów, żeby to sobie wyobrazili, ja jak słyszę 8 kilometrów na froncie, to myślę sobie bardzo dużo po terenie, który częściowo zaminowany, ufortyfikowany, przygotowany do obrony i jeszcze pewnie z strzeloną artylerią rosyjską, która no, będzie obserwowała też na bieżąco dronami, co się dzieje. Te 8 kilometrów to jest rzeczywiście tak dużo, czy jednak już trochę mniej już w tej chwili, po tym, co się widać, że pod Robotynem?
Bo tu cały czas ważniejsze jest, co Rosjanie robić będą. Jeżeli Rosjanie zachowają bierność ze względu na upośledzenie zdolności do rzucania odwodów, to te 8 kilometrów to może być mało. Ale jeżeli Rosjanie będą atakować i to niekoniecznie na kierunku obecnego włamania, ale na skrzydła tego worka, który stworzyli Ukraińcy, no to przełamywanie tych 8 kilometrów może trwać długo, dlatego że wtedy wsparcie artyleryjskie ukraińskie będzie się musiało skupić na odpieraniu rosyjskich kontrataków, a nie na wspieraniu jednostek szturmujących drugą linię. A dalej te szturmy muszą mieć wsparcie artylerii. No i teraz jeżeli Rosjanie zmuszą Ukraińców do dywersyfikacji wysiłku, no to może być bardzo krwawe 8 kilometrów. Natomiast jeżeli Rosjanie albo zrobią błąd, a nie zakładam, bo do tej pory nie zrobili, albo nie mają wystarczających odwodów, no to dojście do drugiej linii może się odbyć dość szybko, bo tak jak powiedziałem, przedtem mieliśmy do czynienia z pasem przesłaniania, gdzie zaplanowano wręcz zasadzki przeciwpancerne i tak dalej. Między tymi liniami też zapewne takie elementy są, ale tu jesteśmy zgodni. Jednym z głównych problemów dla armii ukraińskiej były miny, prawda? Tak. Ponad 10% strat. Ponad 10% tak. strat generowały miny. Mało tego, rozminowanie było ekstremalnie trudne ze względu na ogień artylerii. Tu jak gdyby ogień artylerii będzie prowadzony nadal, ale mamy tylko przestrzeń 8 km, a pas przesłaniania miał 20. Więc mieliśmy do rozminowania pole na 20 km. Tu mamy...
I to szczelne.
8.
A tutaj szczelne. Już mówiliśmy, że są miejsca, gdzie nie ma tych min.
Muszą być. A ponadto tutaj jest też pewien znak zapytania, jakie są zdolności rosyjskie do minowania zdalnego. Czyli ile stracili w czasie walk o pierwszą linię systemów zdalnego minowania i jakie są ich zasoby amunicji do zdalnego minowania. Czyli mówimy o narzutowych polach, prawda?
Tak, nawet tych do gradów, powiedzmy, czy uraganów nawet.
Na przykład.
Nawet artylerii rakietowej. Bo to
więc... Z kolei tak, po stronie ukraińskiej widać coraz szersze zastosowanie amunicji kasetowej.
Tak, miałem o to zapytać, bo o tym się dużo mówi wśród żołnierzy, że to robi różnicę, że to jest coś, co Rosjanom zadaje straty i że po prostu, powiem tak kolokwialnie, łatwiej się szturmuje okop po tym, jak wcześniej artyleria postrzela sobie kasetami.
Dokładnie tak, dlatego że jest to pokrycie obszarowe z taką wysoką skutecznością. Przy czym tu bardzo trudno będzie operować odwodami też w stronie rosyjskiej, dlatego że jakby przedtem, jak funkcjonowały rosyjskie odwody, bo Rosjanie bardzo te odwody rozmieścili na wielu poziomach, czyli już od najniższego. Tak jak pojawiły się nawet analizy rosyjskie, które mówiąc brzydko, trochę wyciekły do wiadomości, tam nawet jeżeli rozmieściła się kompania, to ta kompania w okopach dysponowała odwodem, który miał reagować na przełamanie obrony. Bataliony składają się z kompanii, batalion też dysponował odwodem, który miał reagować. Batalion wchodził w skład pułku lub brygady, one też miały odwody. Jeszcze oprócz tego były całe pułki i brygady odwodowe. Więc tych odwodów było bardzo dużo. Teraz tych odwodów do poziomu pułku, które były na pierwszej linii, na tym odcinku przełamania nie ma, no bo doszło do przełamania. One przestały tam istnieć, więc tych odwodów, tych poziomów odwodów już jest mniej. Ale bardzo ważne jest, ile jeszcze Rosjanie mają jednostek, których nie użyli, albo użyli na początku, wycofali i zdążyli odtworzyć ich zdolność. Tutaj nie sądzę, żeby Rosjanie zbyt wiele odtworzyli, dlatego że Rosjanie w odróżnieniu do armii ukraińskiej mają tendencję do takiego bardzo długotrwałego trzymania jednostek na pierwszej linii, aż w zasadzie ich poziom strat powoduje, że one nie są w stanie prowadzić walki i dopiero je wycofują. To jak gdyby... Plusem jest taki, że rzadziej rotujemy jednostki, ale minus taki, że taka jednostka po wycofaniu potrzebuje znacząco więcej czasu, żeby
trzeba ją prawie stworzyć od nowa, prawda?
Tak, dokładnie tak. A nawet
Ukraińcom
jeżeli
się to też zdarzało niestety.
Tak, to się armia ukraińska, pan redaktor się zapewne zgodzi, jeszcze rok temu podobnie walczyła trochę.
Dokładnie tak. Dokładnie miałem, o to mi chodziło, panie pułkowniku.
Prawda? Bo takie informacje płynęły od żołnierzy ukraińskich, że no, Siewierodonieck.
Tak, Sicznes, dokładnie prawda? Tak. Dokładnie o tym myślałem.
A tu myślę, że mamy wspólny obraz. Tak? Tak. Mój co prawda jest bardziej z drugiej ręki, pana redaktora z pierwszej.
Ale pana wiedza jest taka, że ja czasami jestem w szoku, jakie informacje pan ma. Naprawdę.
Dziękuję. I tu jak gdyby te brygady naprawdę potrzebowały bardzo dużo czasu, żeby wrócić do walki. A nawet jeżeli wracały za szybko, to było widać, że one nie mają tej zdolności, no bo ilość rekrutów, czyli mówimy niedosłownie o rekrutach, bo rekrut to jest ktoś, kto nie odbywał służby wojskowej wcześniej, raczej wcielonych rezerwistów, prawda? Ale ich ilość powodowała, że jednak te brygady potrzebowały sporo czasu, żeby tą zdolność odzyskać. a przy stratach rzędu 20% naprawdę można bardzo szybko tą zdolność odtwarzać. Dlatego, że weterani są w stanie przygarnąć, mówiąc obrazowo, tych świeżych i jeżeli on ma go obok siebie, tak naprawdę po 3-4 tygodniach ten żołnierz już wchodzi w rytm, tak jak mówią weterani, w zasadzie po 2 miesiącach już różnicy wielkiej nie ma. Tak? Po 2 miesiącach ten żołnierz już w zasadzie działa jak weteran często, nawet czasem po 6 tygodniach. Ale wracając do Zaporoża jeszcze, no i tu mówię, tu główne pytanie jeszcze raz jest ruch rosyjski. Oczywiście dowódcy ukraińscy wiedzą o tym. Stąd ja bym jak gdyby, ja bardzo patrzę w podstawy tego worka, tak? To włamanie dość wąskie, ono martwi mnie, bo je można przestrzeliwać. Rosyjska artyleria jest w stanie jak gdyby przestrzeliwać wejście do tego worka ciągle. No i teraz wyprowadzenie nawet niewielkich uderzeń, które by zmusiło artylerię rosyjską do dywersyfikowania wysiłku. Zmieniłoby trochę ten obraz walki. Natomiast tutaj rozwiązań może dużo być. I ja jestem przekonany, że sztaby ukraińskie doskonale to będą w stanie rozważyć, plusy i minusy. Natomiast tu jest też, bo na tym poziomie strategicznym, czy na tym poziomie operacyjno-strategicznym można sobie wymyśleć cudowny plan. Naprawdę. Na mapie porozstawiać te znaczniki i to będzie błyskotliwa operacja niczym powiedzmy sobie rajd Niemców w 40 roku przez
Francję, przez Ardeny, tak.
Tak, tak, tak. Tam grupa armii B, prawda, i tak dalej. Ale teraz tak, pytanie, czy sztaby te niżej są w stanie to wykonać? To nie o to chodzi, żeby sobie zaplanować naprawdę na mapie cuda. Trzeba zadać sobie pytanie, czy sztaby brygad i sztaby batalionów w tych brygadach są przygotowane, żeby tą operację wykonać. A jeszcze raz, armia ukraińska rozbudowała się z niespełna 200 tysięcy do, no mówimy ogólnie o liczbie 800, powiedzmy, że walczących jest mniej, ale niech to będzie 500 tysięcy, prawda? No nie ma możliwości, żeby te wszystkie sztaby, które powstały jako nowe, te brygady, które powstały jako nowe, gdzie odtworzono straty i tak dalej, żeby z tego stworzyć sprawne korpusy całe. No nie, na to potrzeba lat. I stąd myślę, że Ukraińcy starają się znaleźć złoty środek, czyli coś między ograniczonymi zdolnościami sił własnych, ale też sztuką operacyjną. No i tyle po prostu, tyle. I ja trzymam kciuki, żeby to się udało bardzo mocno, bo w tej chwili się pojawiła szansa, naprawdę, w tej chwili się pojawiła szansa.
Ale uważa pan, że to jest szansa rzeczywiście na to, żeby ta kontrofensywa skończyła się sukcesem, takim dużym sukcesem?
No właśnie, i teraz pytanie, co będzie sukcesem? Ja bardzo sobie cenię wypowiedzi generał Ben Hodges, były dowódca wojsk lądowych NATO w Europie. Zresztą miałem okazję poznać go w Iraku i spotkać potem w Afganistanie, tak się złożyły losy. I ja sobie bardzo cenię wypowiedzi byłych generałów natowskich z doświadczeniem bojowym, czyli ludzi, którzy planowali prawdziwe operacje i weryfikował przeciwnik. To mniejsza z tym, że powiedzmy Hodges dowodził w Iraku brygadą, gdzie przeciwnik był upośledzony, a w Afganistanie walczył przeciwko talibom. Rzecz w tym, że ma świadomość, na ile trzeba planować do własnych zdolności i na ile przeciwnik potrafi korygować plany, które miało się. To o to chodzi. A dlaczego emerytowani? Dlatego, że Hodges nie realizuje polityki NATO już. On może sobie pozwolić na to, żeby mówić, co naprawdę myśli, bo jednak wypowiedzi aktywnych generałów...
To polityka.
Oni są na tym szczeblu politykami już i trzeba pamiętać, że ich wypowiedzi będą zgodne z aktualną polityką NATO. Bądź własnego kraju też. Hodges może sobie pozwolić i on powiedział, że pierwszym, przede wszystkim tak, on od początku mówił, żeby nie oceniać ofensywy ukraińskiej w kategoriach zdolności natowskich. Od początku. On nie krytykuje Ukraińców za to, że rozproszyli wysiłki. Bo faktycznie to było takie rozproszenie. I on powiedział, że sukcesem na chwilę obecną będzie, jeżeli Ukraińcom uda się właśnie osiągnąć gdzieś Tokmak, gdzieś połowę drogi do Berdiańska może, czyli na tyle zawęzić ten korytarz łączący Krym, że będą bez problemu razić całe rosyjskie siły aż do nadbrzeża, czyli artylerią lufową. I to pozwoli de facto strategicznie i nawet operacyjnie ten korytarz przeciąć. Nawet jeżeli żołnierze ukraińscy nie zanurzą rąk w morzu w Berdiańsku na nadbrzeżu. I jak gdyby ja się zgadzam z tym, tak? To jest takie bardzo rozsądne spojrzenie. Ja bym uznał za duży sukces, gdyby to się udało. Oczywiście sukcesem naprawdę spektakularnym byłoby, gdyby się udało fizycznie ten korytarz przeciąć.
No tak.
Natomiast moim zdaniem, jeżeli się uda nawet osiągnąć to, o czym mówił...
Czyli dojść do Tokmaku, jednym słowem.
Tak. Na przykład Tokmak, to byłby sukces i warto byłoby poświęcić tyle przede wszystkim ludzi, a potem sił i środków, żeby to osiągnąć. To będzie sukces. Natomiast oczywiście o Krymie nie możemy mówić, tak? Tu zresztą ja mówiłem, zresztą jak wielu kolegów moich, którzy mają doświadczenie znacznie wyższego szczebla, tak? Bo jednak ja wielokrotnie podkreślałem, moje doświadczenie to jest jednak poziom operacyjny, nie strategiczny, ale już generał Hodges na przykład to jest poziom strategiczny. Ale wiele osób mówiło, że Krym nie. No nie w tym roku. Nie w tym roku.
Nie, no to oczywiście. To w ogóle. Miejmy nadzieję, że Krym kiedyś w ogóle, że się uda w przyszłym roku. To no tak. Marzenie Ukraińców. Natomiast.
Ale ja myślę, że tutaj raczej bardziej politycznie to się uda i jak gdyby destabilizując sytuację sił okupacyjnych na Krymie. Bo tu mamy inny wątek, nie wiem, czy pan planuje o nim rozmawiać, no to sobie najwyżej wrócimy.
Zdecydowanie, tutaj jest kwestia właśnie tego, co zaczęli robić Ukraińcy na Krymie, ale jeszcze może wytłumaczmy widzom, dlaczego ten Tokmak jest taki kluczowy, skoro to jest w sumie połowa drogi do morza, no to przede wszystkim, proszę państwa, chodzi o to, że w momencie, kiedy się jest na tej linii Tokmaku, już przy Tokmaku, to można po prostu rakietami HIMARS razić cele właściwie do Morza Azowskiego i w ten sposób ogniowo kontroluje się resztę tego korytarza. No i Rosjanie nie mają wtedy tego, o czym marzyli rozpoczynając tę wojnę. To było taki ich najmniejszy plan, żeby chociaż mieć ten korytarz z Rostowa nad Donem do Krymu, żeby móc tamtędy nie musieć korzystać z mostu, który już dwa razy był atakowany przez Ukraińców, tylko mieć ten lądowy korytarz. Jeżeli rzeczywiście Ukraińcy dojdą do Tokmaku, no to rozumiem, że ten lądowy korytarz przestanie pełnić swoją funkcję, zaopatrzenie nie będzie mogło przez niego docierać na Krym.
Tak, Tokmak jest oprócz tego ważnym węzłem komunikacyjnym, więc jak gdyby trochę usprawni też komunikację ukraińską. Jest też węzłem logistycznym armii rosyjskiej, poważnym. Przez Tokmak płynie logistyka na znaczącą część frontu zaporoskiego, a przy czym, panie redaktorze, nie tylko artylerią HIMARS, tak? Artyleria lufowa, ta najdalszego zasięgu, tak? Zachodnia, czyli te lufy rzędu 50 kalibrów, tak mówimy, te chałupice armaty z najdłuższymi lufami, mówiąc obrazowo, i z amunicją precyzyjną, no tak, wspomaganą, też będzie w stanie
z gazogeneratorem te pociski na spokojnie też.
Dokładnie, z gazogeneratorem też już będą w stanie razić cele. I tu właśnie o tą lufową też chodzi. Dlaczego? No, bo HIMARS-a można próbować zakłócić i tak dalej. A niestety, dlaczego ciągle artyleria lufowa jest tak ważna? Nie? No bo nie ma w tej chwili techniki, która pozwala zestrzelić pocisk wystrzelony przez armatę. No każdy z nich spadnie. Każdy z nich spadnie.
Nie da się może trochę bliżej, może trochę dalej, może mniej precyzyjnie, może bardziej.
Tak, ale spadnie.
Ale spadnie.
Na pewno spadnie. No tak. No a przy tym tak, no one są po prostu tańsze i można ich postawić znacząco więcej, tak? A nawet jeżeli to nie będzie maksymalny zasięg, no to przecież będą te pasy obrony rosyjskie i tak dalej. No i teraz wystarczy, że część tej artylerii, tego średniego zasięgu skupi się na zapleczu, reszta będzie razić te cele bliższe i mamy porażoną całą głębię rosyjskiego ugrupowania, a zdolności rosyjskie do odpowiedzi, i tu właśnie dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, czyli obrona przeciwlotnicza ukraińska. Nie? Bo tu jak gdyby ten parasol obrony przeciwlotniczej, on się będzie musiał przesunąć, żeby objąć te jednostki rozmieszczone, tak? Na przykład Topak będzie trzeba przykryć obroną pelotu.
No tak.
Jeżeli Ukraińcy będą chcieli tam rozwinąć jakąkolwiek infrastrukturę i tak dalej, prawda? No ale to tu jest bardzo ważne, żeby nie nastąpiło tylko jedno włamanie, tylko właśnie, żeby były dwa. Żeby były dwa.
I żeby nie było tak wąskie, jak jest w tej chwili, żeby je poszerzyć.
Tak. Znaczy, no, jak będzie jedno i je się uda poszerzyć, no to jeszcze okej. Tylko znacznie łatwiej byłoby, gdyby Rosjanie musieli się bronić na kierunku dwóch włamań. A powiem tak, bo odwody ukraińskie pozwalają na prowadzenie
dwóch operacji.
Na kierunkach dwóch, tak. Tylko dalej, bo wracamy do koordynacji sztabów i tak dalej. Dwa takie obszary do kontroli, dwukrotnie trudniej już. I mówię, naprawdę, można sobie, to wielokrotnie powtarzał będę, zaplanować na mapie cuda. Prawda? No tylko, że Ukraińcy doskonale wiedzą, że sam plan to mało. Warto zerknąć, że w 2014 roku dowództwo i 15 dowództwo ukraińskie zaplanowało kilka takich bardzo spektakularnych operacji. I one nie poszły dobrze.
No to delikatny, jest pan łaskawy, panie pułkowniku. Bardzo delikatny dla ukraińskiej armii.
Nie poszły dobrze.
Każda ta operacja się katastrofą zakończyła.
No w zasadzie tak. No jeżeli już chcemy mówić otwarcie, no to tak. Każda się zakończyła.
Miłowajsk to po prostu był dramat jakiś. Ale tak. To już...
Dlaczego? Na mapie było super. To się potem okazało, że moje siły dowództwa i tak dalej nie potrafią tego zrobić. Normalnie nie są w stanie. No. Po prostu. Właściwie skoordynować, współdziałać i tak dalej. No i tyle.
Więc można powiedzieć, że to jest po prostu no, operacja na miarę ukraińskich możliwości w tej chwili. To, co się
tak. Przy tym ja
przy
też
tych jestem... warunkach, przy tych siłach tak, przeciwnika.
Oczywiście mnie się zdarza takie rzucać słowa krytyki do tej zaplanowanej ofensywy, ale to są takie chwile, kiedy ja trochę tracę jednak obiektywizm i trochę mi te emocje ruszają. Chciałbym, żeby to było sprawniej, żeby ta błyskotliwość operacyjna się pojawiała i tak dalej, no ale potem jednak rozsądek wraca, patrzę na to i mówię, dobra chłopie, no ale spróbuj się wczuć w rolę tak troszeczkę ludzi, którzy mają ograniczone techniczne możliwości i koncepcyjne jeszcze ludzi niżej, bo oni nie mieli szans przećwiczyć. Dlaczego się ćwiczy całymi dywizjami? No po to, żeby sztaby się zgrały, żeby współpracowały i tak dalej. No Ukraińcy nie mieli dywizji. Korpusy sformowali ad hoc na potrzeby ofensywy. Te trzy korpusy, o których mówiliśmy. 9, 10 i korpus ofensywy Gwardii Narodowej, to były korpusy sformowane na potrzeby operacji. One nie istniały wcześniej. Czyli sztaby powstały też na potrzeby operacji. One zapewne wcześniej się przygotowywały, ćwiczyły, ale to było ćwiczenie czasu wojny, przygotowywanie czasu wojny. No i no jeszcze raz, no, ofensywa skrojona na miarę możliwości. Krwawa, trudna, z takim rozproszeniem często sił, ale no mamy pierwszy taki naprawdę, pierwszy błysk, że może się to udać, że było warto, że było warto.
No i to też w terenie takim, to chyba też warto powiedzieć Państwu, że tam czasami próbują ukraińscy żołnierze tutaj posadki tak zwane, czyli takie obszary leśne, kawałki jakiejś właśnie jakiejś zarośli, drzew, to są miejsca, gdzie gdzieś próbują się przebijać, no bo przez sporą część terenu tam na Zaporożu jest po prostu step. I to jest otwarty teren i to jest piekło. Teraz jest 30 parę stopni, proszę Państwa, jest ciepło, ale to jest najmniejszy problem. Natomiast chodzi o to, że czasami bezchmurne niebo, bardzo często na południu Donbasu, wszystko widać w powietrzu, no to akurat może czasami dobrze, bo widać też drony, ale chodzi o to, że po prostu jest duża widoczność. Jak ktoś tylko próbuje atakować, no to bardzo łatwo go zauważyć. No i to jest naprawdę trudne. I mimo to jakoś się posuwają Ukraińcy do przodu, też z tym sprzętem ciężkim, choć ponoszą straty. Coraz to nowe zdjęcia widzimy, jakiegoś zniszczonego sprzętu zachodniego. Do walki weszła ta 82. Brygada Powietrzno-Szturmowa. Wydaje się, że to ona też mogła mieć jakiś wpływ. Jak pan sądzi, panie pułkowniku? Te brygady nowe, ten nowy korpus cały, widać, że on chyba... Kwestia tego, że ci żołnierze częściowo byli doświadczeni, to chyba to też robi różnicę teraz w tych walkach. Tak,
jednak, bo mnie się wydaje, że troszeczkę sami Ukraińcy, jeżeli chodzi o szkolenie ich brygad, padli trochę sami ofiarą mitu szkolenia NATO. Pamięta pan redaktor wejście brygad wyszkolonych przez NATO Soledar?
Niestety prawda? Pamiętam.
To była bodajże 47.
46, 47
i 70. Tak, dokładnie, 47.
Najgorzej było z 77. Ona zresztą dalej tam walczy.
Tak. I teraz tak, 46 Soledar, bardzo ciężkie straty i to poniesione błyskawicznie. Tam w ciągu dwóch dób w zasadzie, prawda, brygadę było trzeba wycofać. Tak. A ona weszła w taki natowski sposób. 47 Orychiwę też zaczęła w natowski sposób. No Ukraińcy nie mogą walczyć w natowski sposób, dlatego że nie mają całego kompletnego zasobu sił, środków, które ma NATO. A jeszcze mało tego, bo no, musimy pamiętać, że doktryny po części dostosowuje się do teatru walk. I NATO, wbrew temu, co się czasem mówi, nigdy nie było agresywnym sojuszem militarno-politycznym, tylko w Europie nastawione było na obronę. W Europie nie ma stepów. Nie zakładano, że jak gdyby obszar między jednym okopem a drugim to będzie 10 kilometrów całkowicie płaskiego, tak, na którym nie ma... Prawie nic, dosłownie, tak? Bo jak patrzymy na obrazy, mamy linię drzew, prawda? Kilometry płaskiego terenu i kolejną linię drzew. Mhm. I walka się toczy między jedną linią drzew, a drugą. To wszystko ma znaczenie, więc mi się też zdarza używać pojęcia taktyka NATO, ale nieco umownie, bo tak naprawdę nie ma taktyki NATO, nie ma taktyki rosyjskiej, wschodniej, jest albo skuteczna, albo nieskuteczna. I to też pokazuje, że Ukraińcy biorą to, co z NATO się przydaje. Moim zdaniem wzięli troszeczkę zbyt dużo, ale się otrząsnęli z tego, bo tak jak wchodzą brygady nowe, 82, właśnie one nie wchodzą już tak. Tak, powiedzmy w cudzysłowie, po natowsku, czyli z takim wręcz orkiestrą w tle niemalże, tylko ostrożnie wchodzą do walki kompaniami, batalionami, żeby dowódcy mieli ten moment, żeby kiedy się zaczęła prawdziwa walka, żeby ci dowódcy poszczególnych szczebli mieli szansę, żeby ogarniali coś, co nazywa się świadomością sytuacyjną, a co jest kluczowe dla każdego dowódcy, naprawdę dla dowódcy drużyny, plutonu, kompanii, batalionu, brygady, nieważne. Oczywiście każde dla dowódcy sekcji świadomość sytuacyjna jest inna niż dla dowódcy brygady, bo dla dowódcy sekcji wynika z tego, czy drużyny, z tego, co widzi i żołnierze mu tam wykrzyczą, prawda? A dowódca brygady wie tyle, ile dostanie po radiu, tak? I zobaczy poprzez dron. Ale dalej, ta świadomość jest kluczowa. No i jej budowanie, Ukraińcy widać, że jednostki wprowadzają ostrożnie, dzięki czemu dalej jest takie wrażenie rozpraszania sił, dalej tej powolności. No ale lepiej zrobić powoli i skutecznie, niż szybko i ponieść duże straty. Finalnie te straty mogą być podobne, tylko że skutek jest inny. tu uderzyłem szybko, straciłem 20% brygady i nie osiągnąłem nic, tu uderzam w polskim pasie powoli, może stracę nawet 30% brygady, bo te powolne, one mogą finalnie zbudować, ale osiągnę powodzenie. A w końcu chodzi o to, żeby co? Żeby osiągnąć zamierzony skutek. Prawda?
Natomiast ja jeszcze mam pytanie do kwestii tych odwodów rosyjskich, bo to, co mówiliśmy, to przede wszystkim, co pan mówił, panie pułkowniku, że to by oznaczało, że Rosjanie rzeczywiście ponieśli aż tak duże straty w tej ofensywie, że oni mogli rzeczywiście sporą część swoich odwodów wytracić?
Właśnie to jest zastanawiające. Ja analizuję straty od kilku miesięcy w takim cyklu tygodniowym. No, czyli sobie zliczam za tydzień, porównuję i tak dalej. I zakładając, bo jednak zakładamy, że informacje ukraińskie są nieco zawyżone, ale nie zawyżone tak jak po stronie rosyjskiej.
No jasne.
Możemy za chwilę sobie zrobić bardzo ciekawą analizę. Znalazłem bardzo ciekawy dokument opublikowany przez rosyjskie Ministerstwo Obrony. A możemy chwilę...
O, to chętnie, bardzo chętnie. Ja jestem bardzo ciekawy, co tam...
Właśnie, to jest interesujące. Ale teraz tak, bo straty w sile żywej rosyjskiej nie wzrosły dramatycznie w momencie przełamania. Wręcz zaczęły maleć. Z czego wynika, że większość strat rosyjskich były poniesione...
Było w kontratakach.
Tak. Skoro kontrataki się zatrzymały, straty zaczęły maleć, oznacza to, że Rosjanie nie mogli sobie pozwolić na ten poziom strat, który mieli. On był w miarę stały, co ciekawe. Czyli na co mogli sobie Rosjanie pozwolić? Rosjanie mogli sobie pozwolić na to, żeby ich straty, zgodnie z danymi ukraińskimi, wynosiły około 4 do 5 tysięcy tygodniowo.
Wow.
Ale to jest takie z górką. Ja myślę, że one były...
Pewnie mniejsze.
Ale jak cały czas będziemy odejmować 20%, to i tak pozostaniemy jak gdyby, prawda?
I nawet gdyby to była połowa, to przecież to jest...
Myślę, że to jest połowa gdzieś. Co, to znaczy się, bo tak, to są straty w zabitych i rannych.
Nawet, ale wyłączonych z walki, prawda?
To tak, jest. Ale ja zawsze mam takie z tyłu głowy, skąd Ukraińcy wiedzą, ilu jest rannych, bo poległych jeszcze możemy liczyć, prawda? Stąd ja bardzo, bardzo ostrożnie podchodzę do
ja danych. Również.
Bo gdyby publikowali tylko poległych, okej, no tylu leży w okopie, nie? Czyli jest meldunek, tam poległo, prawda, ale rannych trochę, no ale jak gdyby chodzi o zachowanie jak gdyby tego porównania i te straty malewy, znaczy, dlaczego nie, straty 5 tysięcy rzędu tygodniowo są mało prawdopodobne? Rosjanie wcielają, według danych ukraińskiego wywiadu, miesięcznie wcielają około 20 tysięcy ludzi. Rosyjskie siły zbrojne i budują rezerwy. No to by oznaczało, że 20 tysięcy pozwala tylko uzupełniać straty na bieżąco, ale nie pozwala budować rezerw. A jednak Rosjanie rezerwy, kolejne nawet dywizje całe rezerwowe rosyjskie powstają. Tak, stąd no nie mogą ponosić takich strat po prostu. Albo się myli wywiad ukraiński, albo dane są zawyżone.
No ale ja nawet... też nie wierzę,
ale okej. Okay. W każdym bądź razie straty rosyjskie w tej chwili zaczęły maleć, a Rosjanie ewidentnie stratami zarządzali. Czyli pozwalali sobie na poniesienie takich i takich strat. Bo wyliczyli, że mogą. Teraz widać, że muszą doprowadzić do obniżenia poziomu strat, jeżeli chcą zachować pewne zdolności. Co oznacza, to jest pierwszy sygnał na to, że odwody zaczęły być upośledzone rosyjskie. A teraz ciekawe publikacja strat, pozwoli pan redaktor zerknę. Okej, więc według danych rosyjskich tylko podczas ofensywy na Zaporożu armia ukraińska ma 6500 poległych i 2400 rannych. Czyli około 10 tysięcy. Ale teraz, żeby mieć świadomość, co Rosjanie publikują, bo pod tym mamy ilość poległych i rannych Polaków. I na Zaporożu w ciągu 2 miesięcy poległo 400 Polaków, a 1200 zostało rannych.
Dowodził pan tam? Tak jak pod...
Panie redaktorze, tak, poległo 1000 Amerykanów prawie,
okay,
dokładnie 994 Amerykanów poległo na Zaporożu, a 4000 zostało rannych.
Okay.
No i teraz możemy sobie, patrząc na to, prawda, bo ktoś mówi, że okej, Rosjanie, skoro akceptujemy dane ukraińskie, akceptujemy też rosyjskie. No okej, naprawdę ktoś w Polsce wierzy, że na Zaporożu w ciągu 2 miesięcy poległo 400 Polaków, a 1200 zostało rannych poważnie.
O Jezu, ja nie wiem, czy tyle walczyło w Ukrainie w ogóle.
Panie redaktorze, tak naprawdę wiemy chyba każdym poległym Polaku walczącym po stronie ukraińskiej i byśmy mogli policzyć na palcach
dwóch rąk, tak. No ja też publikowałem za każdym razem, jak ginęli, więc ja mówię, że nie wiem, czy w ogóle 400, to nie było nigdy tylu w ogóle, którzy by gdzieś w całym obrębie tej wojny pełnoskalowej się tutaj pojawili i chcieli się zrekrutować. To jest śmieszne.
No więc dlatego o tym mówię, bo tu się pojawia taka chęć symetryzmu, że
nie ma symetryzmu.
Straty zaniżają się, nie publikują własnych, zawyżają, no ale to nie jest ten poziom, który jest u Rosjan mimo wszystko, prawda? Bo tu są w ogóle, prawda, gdzieś z głowy, no i oczywiście ja tam pewnie dowodziłem tymi poległymi i już nie żyję.
Tak, no ja właśnie mówię, że, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w momencie walk o Soledar pojawiły się w mediach rosyjskich zdjęcia o walczących tam Polakach i dowodził nimi właśnie obecny tutaj pan pułkownik Lewandowski. Byłem w tych okolicach w tamtym czasie. Niestety, panie pułkowniku, nie spotkałem pana.
Widocznie... Tak się nie udało.
Jakoś się nie udało. Nie tak, złożyło tak. się.
No
to pan zdjęcia, już tam kontratak realizował wewnętrznie.
Tak. Ja byłem okrążony tam.
Pamiętam.
Tak, ja tam w okrążeniu byłem wtedy.
Tak.
Było, że armia ukraińska porzuciła polskich najemników, którzy zostali okrążeni pod Sowę Darem.
Tak. I do tego były zdjęcia pana pułkownika, chyba z jakichś manewrów, prawda?
Z ćwiczenia Dragon, z tego co pamiętam, kiedy dowodziłem batalionową grupą zadaniową na ćwiczeniach Dragon.
No i to jest, proszę Państwa, najlepszy komentarz, jeśli chodzi o media rosyjskie i też publikacje MON-u rosyjskiego, czy MON-u Federacji Rosyjskiej. Tak to wygląda. No to jest po prostu czasami tak oderwane, wyrwane z palca, że to trudno to komentować. Nikt zdrowy psychicznie, ani jakby z jakimś logicznym myśleniem, to trudno, żeby w to wierzył. Natomiast, panie pułkowniku, od czasu naszej ostatniej rozmowy zmieniła się też sytuacja na Białorusi. Zniknął pan Jewgenij Prigożyn i jego bliscy, że tak powiem, współpracownicy. Czy pan myśli, że grupa Wagnera już całkowicie przestanie istnieć, tak jak to na tę chwilę tak to wygląda?
W tej postaci, którą ją znaliśmy, tak. To znaczy, moim zdaniem, z tego, co obserwuję, bo proszę zwrócić, że w tej chwili wiceminister obrony Rosji odwiedza wszystkie państwa Mali i tak dalej. I tam na pewno celem tego jest rekonfiguracja Wagnera.
No tak.
I w Afryce Wagner pozostanie, nie wiem, czy zachowa nazwę, osobiście być może, że zachowa, bo się kojarzy, aczkolwiek mnie się jednak wydaje, że zmienią nazwę im, bo tutaj Wagner ma zostać chyba po honorowym pogrzebie, jego prochy mają zostać medialnie rozsypane. Pamięta pan redaktor, będą zdjęcia, gdzie będą usuwać Prigożyna, tak jak kiedyś usuwali Jeżoła.
No tak, oczywiście.
Więc to u Rosjan jest...
Już się dzieje.
Tak, dzieje się. Więc Wagner w Afryce pozostanie, zapewne w strukturach dotychczasowych, tylko z innym kierownictwem. Mhm. I być może pod inną nazwą. Natomiast na teatrze ukraińskim tudzież rosyjskim działań myślę, że Wagner zostanie całkowicie wchłonięty albo przez resort obrony rosyjski, albo przez którąś z prywatnych organizacji wojskowych, które powstały, ale też one w zasadzie są częścią resortu obrony obecnie. Więc tak czy inaczej wchłonie resort obrony. Czyli finalnie Wagner konflikt z Gerasimowem i Szojgu ostatecznie przegrał, tak.
Jasne. No i to nawet co pojawiają się informacje, że to z inicjatywy tych dwóch panów możliwe, że ten samolot spadł, że to nie była tylko decyzja prezydenta Putina. Różne wersje się tutaj pojawiają.
Trudno powiedzieć. Ale, bo z tego, co pamiętam, tam to była twerska chyba obrona przeciwko
Tymczasowi, tak.
Strzeliła. A trzeba pamiętać, że tam jest taka letnia dacza Putina. No warto obejrzeć sobie, jak wygląda tam letnia dacza człowieka, który on żadnego majątku nie ma, przecież on zna idei. No. Ale w każdym razie ona jest chroniona przez baterię S-300. I to bodajże chyba 3 albo 4. A to są baterie, które mają niezależne podporządkowanie. Im rozkazy niekoniecznie wydaje dowództwo rosyjskich wojsk kosmicznych i rakietowych, tylko one mają podporządkowanie inne. I być może nie jest przypadkiem, że akurat tam został zastrzelony i to twerska pelotka go zestrzeliła.
Ciekawe.
I mogło być odwrotnie, to właśnie Putin osobiście mógł powiedzieć.
Mógł wydać
rozkaz, bo akurat tam podległość jest troszeczkę inna.
Rozumiem, to bardzo ciekawe. Ale zapytałem o tego.
Nie wiem,
Jasne, oczywiście.
Powiedzmy, panie redaktorze, to kluczowe nie jest, kto wydał rozkaz.
Tak, przynajmniej, dokładnie.
Nie? Natomiast ja przekonany jestem, że...
być zgoda Władimira Putina bez...
Ten samolot nie spadł sam, tak?
To na pewno.
Natomiast trochę się dziwię Prigożynowi, że on uwierzył w list żelazny, który dostał od Putina.
To i że był tak pewny siebie, to jest zastanawiające bardzo.
Dziwię się bardzo.
Znaczy, albo może na tyle znał już ten reżim, że wiedział, że co by nie robił, to jak ma zginąć, to i tak zginie.
Albo w zasadzie uznał, że nie ma wyjścia. Albo uwierzy, albo do końca życia się będzie chował dosłownie w norach jak szczur. No być może uznał, że wóz albo przewóz, to się skończy i się okazało.
I się szybko skończyło. Natomiast zapytałem o tego Prigożyna i o grupę Wagnera, bo jestem ciekawy, czy pana zdaniem brak grupy Wagnera w Ukrainie jakoś jednak osłabi możliwości armii rosyjskiej, no bo umówmy się, rzeczywiście, jakby można oceniać, czy umówmy się, ja już wielokrotnie mówiłem, a grupa Wagnera to są zbrodniarze, to jest zbrodnicza organizacja, widziałem sam na własne oczy zbrodnie, których ślady po zbrodniach, ciała i tak dalej, których dopuścili się ludzie Jewgenija Prigożyna, konkretnie po prostu Utkina i Wagnerowcy. Natomiast wielokrotnie w propagandzie rosyjskiej były takie sformułowania, zwłaszcza tej związanej czy z Surowikinem, ale przede wszystkim właśnie z Prigożynem, bo on miał zorganizowaną dość silną grupę medialną, proszę państwa, i to nie były tylko takie grupy medialne na zasadzie, że jakaś telewizja, to bardziej było na takiej zasadzie, że miał takie presbiuro swoje, troli, których kontrolował, ale przede wszystkim różne kanały na Telegramie związane z grupą Wagnera. I szła taka propaganda na rosyjski rynek, że tak powiem, że główne sukcesy armii rosyjskiej to tak naprawdę sukcesy grupy Wagnera. Bachmut, Soledar. Mówimy o ostatnim półroczu. Jak pan sądzi? Czy już nie pytam o ocenianie tej propagandy, bo to pewnie wiedzą przede wszystkim Rosjanie sami, jak to wyglądało. Natomiast rzeczywiście widzieliśmy w tych miejscach, kiedy były sukcesy rosyjskie, widzieliśmy obecność grupy Wagnera. Czy rzeczywiście brak tej grupy Wagnera w Donbasie on sprawi, że ta armia rosyjska będzie osłabiona? Po prostu ona coś traci w tej chwili? Rosjanie coś tracą bez Prigożyna?
Znaczy tak, te sukcesy tak naprawdę obserwowaliśmy od Popasnej jeszcze.
Tak.
Tam jak gdyby pierwszy raz pojawił się Wagner jako ta siła...
przełamująca.
Tak, istotna dla zdolności sił zbrojnych całej Federacji Rosyjskiej. I teraz trzeba, bo tak, do Popasnej Wagner wszedł w momencie, kiedy bardzo mocno już ta obrona była zmiękczona, mówiąc kolokwialnie bardzo. Ale tak, Wagnerowcy byli skuteczni w takich bezpośrednich walkach w szturmach. Dlatego, że jednak Wagnerowcy posiadali, część z nich doświadczenie bojowe posiadała. Poza tym byli tak, lepiej wyposażeni w optoelektronikę, jeżeli chodzi o broń, w środki łączności, w drony. Dlaczego? Dlatego, że kupowali to sami. nie dawała im tego armia Federacji Rosyjskiej, czyli no, nie dostawał zardzewiałego AK, bo akurat taki w magazynie był, więc firma to kupowała sama. Dużą część pieniędzy sami kontraktorzy wagnerowcy wydawali na sprzęt, robiąc zakupy. Tam bardzo często było tak, że z pierwszej pensji ci wagnerowcy nowi po prostu, mówiąc obrazowo, urządzali zrzutkę i kupowali na przykład optoelektronikę na broń i tak dalej, czy łączność dla siebie lepszą. Ale lepsze wyposażenie plus lepsze wyszkolenie to taktyczne dawało im wyższą skuteczność. Do tego mieli zeków, których mogli rzucać najpierw, żeby rozpoznali obronę. Prawda? Saturowali trochę zdolności tej obrony, a potem wchodziły te grupy szturmowe, lepiej przygotowane, lepiej wyszkolone, lepiej wyposażone i tą obronę likwidowały. No i straty zapewne w zekach były kilkukrotnie wyższe.
Koszmarne.
Tak, stąd tu mamy takie liczby, tam 20-30 tysięcy, ale to nie są straty tej grupy
tak,
zwanych muzykantów, tak? Bo to ta grupa elitarna, no to muzykanci. Z tego, co gdzieś znalazłem informację, tam mamy kilka poziomów specjalizacji u Wagnera. Było, tak? Tam A, B, C, D i te najlepsze, te górne, one dopiero prowadziły szturmy w ostatniej fazie. I oni byli skuteczni. Z tą taktyką najpierw masowych poświęcenia zeków, potem uderzeń, tak, byli skuteczniejsi nawet niż właśnie 46, która weszła tak pod Soledarem kontratakując, tam się starła z wagnerowcami i tu wagnerowcy jednak byli górą.
To
trzeba sobie powiedzieć szczerze.
Natomiast... Tam też były straszne obrazki, jak 77 weszła do walki, no bo... też po tych szkoleniach brytyjskich. A wagnerowcy ubrani w multikamy, w mundury takie same jak Ukraińcy, zachodzili od flanek i potrafili od tyłu zachodzić tych żołnierzy, którzy nie wiedzieli, co się dzieje. No ale to mówimy o takich jednostkowych przypadkach też. No ale no, tak. Nie da się ukryć, że oni duże straty wtedy bardzo Ukraińcom zadali.
Tak, tak.
Na szczeblach batalionów, tak. Brygad.
No mówię, tu obie brygady bardzo szybko wycofano z walki w celu odtworzenia i zmiany taktyki działania brygad, prawda? Ale, bo żebyśmy też mieli świadomość, że nie w tym rzecz, że szkolenie natowskie jest złe, bo ono nie jest złe. Ono było pobieżne i nieadekwatne do potrzeb. Po prostu.
Dokładnie.
Tak? No i tyle. Tu troszeczkę, a ta nieadekwatność też trochę wynikała z tego, że Ukraińcy nie doprecyzowali mimo wszystko, co konkretnie chcą. No bo weźcie bataliony i przeszkólcie. No to Brytyjczycy wzięli, a ja akurat system szkolenia brytyjski znam, on jest świetny. I ośrodki szkolenia brytyjskie należą do najlepszych w Europie. Natomiast oni ich tam szkolili od zera. To nieważne, czy w batalionie był, zresztą o tym sobie już rozmawialiśmy, czy był weteran, czy był ktoś, kto dopiero został wcielony. Przyjęli program podstawowy, przeszkolili z programu podstawowego. No ale nigdy w NATO brygady nie ruszają do walki po szkoleniu podstawowym. A Ukraińcy nie bardzo byście mieli. Te brygady musiały po tym szkoleniu podstawowym do walki wejść. No i to szkolenie podstawowe pozwalało wejść, no właśnie tak jak weszli, tak? W takim ugrupowaniu mało elastycznym, z takimi przyłbicami otwartymi wręcz, tak? Mhm. Tam MRAPy wjechały, jakby to była, nie wiem, no... Faludża i to po
tak, w ostrzał, jakby w tak, no, miejsca, które były czasami otoczone, tak, może nie otoczone, to, ale możliwe, tak. Możliwe.
I no, ja wielokrotnie powtarzałem, MRAP jest pojazdem do działań przeciwpartyzanckich w konflikcie asymetrycznym, przeciw
nie do atakowania,
ale nie do szturmowania miasta, gdzie się bronią regularne siły z regularną bronią przeciwpancerną, prawda? I tak dalej, moździerzami. Okej, ale wróćmy jeszcze. No i teraz tak właśnie chciałem odnieść się tego na to, żeby mieć świadomość, że system natowski dobry jest. Brytyjczycy dobrze szkolą, tak? mają świetnych instruktorów. Natomiast jeszcze raz, tu jak gdyby masowość szkolenia, oczekiwania, że szybko, tak, doprowadziły do tego, bo tu zakładano, że jak mamy doświadczonych oficerów bojowo, to takie powierzchowne szkolenie starczy, bo ci doświadczeni to skompensują. Być może, gdyby oni weszli na drugorzędnym kierunku walk.
Albo na obronę.
No właśnie tak, no bo z reguły drugorzędne, no to jest tam, gdzie jesteśmy w defensywie, prawda? A oni weszli w najgorsze możliwe miejsce. Przeciwko najgorszemu możliwemu przeciwnikowi. To się musiało tak skończyć. Ale mówię, ale ukraińskie dowództwo drugi raz tego błędu już nie popełniło.
Czyli można powiedzieć, że ta grupa Wagnera i brak będzie jakoś odczuwała.
A właśnie, to kończmy, sorry. Tak, bo jeszcze uciekła mi druga część pytania, przepraszam. Moim zdaniem w obronie mniej, czyli na tym etapie, na którym są Rosjanie, brak Wagnera będzie mniej odczuwalny. Natomiast w momencie, gdyby jednak ruszyła jakaś kontrofensywa rosyjska, gdyby przyszło, nie wiem, no Kupiańsk kierunek i konieczność szturmowania umocnień ukraińskich, bo Kupiańsk jest ufortyfikowany, jest umocniony, będzie go trzeba szturmować, bez Wagnera Rosjanom będzie trudno. Oni co prawda stworzyli, bo w momencie, kiedy wyszedł Wagner, powstały jednostki Z. Jednostki Z są taką formacją, która miała kompensować brak Wagnera, czyli trochę Zeków, a trochę weteranów, które właśnie mają być oddziałami szturmowymi. Jak dotąd jednostki Z specjalnie nigdzie nie pokazały jakiejś takiej
skoku jakościowego,
prawda? Ale widać, że Rosjanie uwzględniają w swoich planach brak Wagnera i kompensować chcą go takimi właśnie formacjami takich kompanijnych grup szturmowych, tak? Jako Storm Z to chyba. O, Storm Z to nazwa.
Tak mi się też wydaje. Panie pułkowniku, jeszcze rozmawialiśmy chwilę o Krymie. Co pan myśli o tych uderzeniach kolejnych? Krym, jeszcze niedawno Psków, lotniska. I to poza walorami takimi propagandowymi, wizerunkowymi, to jest duży problem dla Rosjan, takie uderzenia stałe ukraińskie?
To się ja powiem, tak jak odnośnie, że bo się pojawia takie, że NATO powinno się uczyć od Ukraińców w sensie operacji, strategii i walki z przeciwnikiem równorzędnym, bądź silniejszym, tak, ale po części na zasadzie ukraińskich błędów trochę. Ale jeżeli chodzi o działania niekonwencjonalne, nieregularne, czyli na tyłach wroga, no to tu armia ukraińska naprawdę, a szczególnie mówimy o HUR, czyli w wywiadzie wojskowym ukraińskim, mówimy o innych resortach siłowych ukraińskich, o wojskach specjalnych, o jednostkach operacji morskich. Naprawdę Ukraińcy tutaj koncepcyjnie mają takie działania imponujące. Dlatego, że no, te działania z definicji, one powinny być właśnie niekonwencjonalne. One powinny zaskakiwać przeciwnika. One powinny szukać rozwiązań nietypowych. I w tym jak gdyby Ukraińcy są świetni. Przy czym warto zauważyć, że zdolności rosyjskie przeciwdziałania są coraz mniej skuteczne, a nie coraz lepsze. Teoretycznie Rosjanie powinni być w stanie uszczelniać sobie te tyły. Powinni być coraz lepsi. No, po doświadczeniach, po pierwsze z rajdu Legionu Wolnej Rosji na teren Rosji, z rajdu Prigożyna na Moskwę, z wcześniejszych ataków dronami, z działań wojsk specjalnych ukraińskich na tyłach, na posterunki rosyjskie, zdawałoby się, że system ochrony tych tyłów rosyjskich powinien się okazywać coraz lepszy. A wcale tak nie jest. Po części na pewno jest to brak rozgwardii, bo tym się miała zajmować między innymi rozgwardia. No i tak, a rozgwardia duża część jej poległa w ciągu pierwszych 6 miesięcy. Prawda? No pod Charkowem tam rozgwardia podobno dosłownie rozjechana została, no bo przeciwko siebie mieli, no bo przeciwko, naprzeciwko siebie mieli rosyjskie czołgi i bojowe transportery piechoty, no więc rozgwardia to w zasadzie mogła albo uciec, albo polec. Oficjalnie podobno bohaterstwo polegli. Tu podobno jednak rozgwardia podjęła walkę i podobno właśnie tam...
Też MRAP-ami, no. Takiego pewnymi, on, te pojazdy były bardzo podobne do MRAP-ów, było ich bardzo tak. Dużo, były spalone i leżały w rowach zepchnięte na północ dokładnie od Charkowa, tak, na wschód od Charkowa.
Tigry.
Dużo tygrów.
I tak jak ja miałem okazję też oglądać materiały i trochę na pewnym etapie porozmawiać z uczestnikami akcji, ale z Legionu Cudzoziemskiego, bo on tam też walczył. Notabene oni akurat walczyli na MRAP-ach, na Humvee, czyli jeszcze lżejszych autach, ale mądrze byli użyci z kolei, czyli na kierunkach tam, gdzie w momencie, kiedy już nie było wojsk pancernych tam rosyjskich, ale oni mówili, że dosłownie te tigry jak na strzelnicy zostały rozstrzelane, no bo one jak gdyby próbowały przebić się z okrążenia i dosłownie wyjechały na czołgi i na transportery ukraińskie, no ale to też mówi o tym, że to nie są pojazdy do tego typu działań, a tu też wróćmy do tego, duża ilość brygad ukraińskich nadal jest na takich pojazdach właśnie, odpowiednikach Tigrów, więc żeby mieć tą świadomość. No ale właśnie, i teraz mówiąc o tych atakach, warto zauważyć, że Ukraińcy prowadzą ataki w powietrzu, czyli z powietrza, na lądzie, na morzu i pod powierzchnią morza wręcz, tak? Czyli w zasadzie w pełnym spektrum tego typu działań. Czyli mamy uderzenia dronów i to na bardzo różnym poziomie. Bardzo leciutkie drony i takie drony dalekiego zasięgu, które penetrują tam na 700-800 kilometrów Rosję w głąb. Tak, więc bardzo różne typy tych uderzeń. Mamy uderzenia lądowe i desanty morskie, bo jednostka operacji morskich wysadziła desant. I to też jak gdyby Krym został uderzony równocześnie dronami w systemy S-400, w systemy radarowe. Nastąpił desant jednostki operacji morskich ukraińskiej i równocześnie nastąpiła infiltracja rosyjskich koszar, gdzie zlikwidowano 14 żołnierzy rosyjskich z użyciem noży. No, jak sądzę, najpierw zlikwidowano wartowników jakiejś służby dyżurne, potem żołnierzy śpiących. A to jest taki poziom operacji specjalnych tego najwyższego szczebla. To jest taki, który straszliwie negatywnie wpływa na morale. Naprawdę świadomość garnizonu krymskiego, że ich koledzy poszli spać w totalnie bezpiecznym miejscu, czyli we własnym łóżku. I zostali w koszarach, we własnych łóżkach zakłuci nożami. No to jest taki naprawdę mocny sygnał. Notabene takie akcje są prowadzone, bo ktoś z widzów może być zszokowany. Pan redaktor na pewno wie, że zarówno wojska specjalne rosyjskie, jak i ukraińskie, szczególnie jak ten front był mniej uszczelniony, ja wiem od właśnie tych żołnierzy, że tam się takie akcje działy. Jedna strona ubierała mundury drugiej, bariera językowa warta do pokolenia, tak, i jak gdyby penetrowano linię i rzeczywiście nożami wyrzynano całe placówki wroga po obu stronach.
I to ciekawe, no i to właśnie wpływa bardzo na morale, bo ja na przykład później słyszałem miesiąc później historię o tym, że tam dwóch żołnierzy w okopach zarżniętych nożami, w ogóle z nożem jeszcze zostawionym gdzieś w ciele, no i to potem się niesie po armii, po całym froncie, że mają takie zdolności. Tutaj dodajmy, że o tym przypadku nawet rosyjskie media poinformowały. Nawet te propagandowe rosyjskie media podały informację o tym, że zarżnięto nożami żołnierzy. Ja wiem, że to dla wielu osób jest coś strasznego, no bo to jest coś strasznego, no ale proszę Państwa, to jest wojna, to nie były osoby cywilne, tylko to byli po prostu żołnierze. No i siły specjalne niestety tak często działają. To chyba pan pułkownik może...
Tak. Dlaczego nożami? Bo to to jak gdyby działuje, oddziałuje na wyobraźnię całego odcinka frontu często, bo to z dwóch robi się 20 często i te opowieści potem obrastają w legendy, a brutalność akcji, czyli że byli w stanie podejść, nawiązać kontakt, oszukać i zabić nożem całą placówkę, to nie ważne, że placówka miała dwóch akurat, ale placówkę. I tu idzie taki naprawdę bardzo mocny przekaz, a między innymi wojska specjalne od tego są, żeby uderzać w morale też. No i to się dzieje i to jak gdyby robiły i robią obie strony, no ale to był atak na koszary. To jest jeszcze wyższy poziom, prawda? No i teraz jak spojrzymy, no mamy ataki most krymski znowu z użyciem, no mówimy dronów tak naprawdę, to bezzałogowe jednostki pływające już, bo to już jest, prawda? No ale uderzenie w most, uderzenie w statek i w okręt, więc tu saturacja tych tyłów rosyjskich jest olbrzymia. Powtarzalne ataki na Moskwę, przy czym to jest ciekawe, bo część tych dronów zmierza w dzielnice, gdzie mieszkają głównie propagandyści, tak, rosyjscy, prawda? I to jest taki sygnał, że okazuje się, że no nie możesz bezkarnie robić pewnych rzeczy, prawda? Bo jednak to ramię ukraińskie tam gdzieś jeszcze sobie może sięgnąć. No i to jest bardzo skuteczne. Mało tego, jednak wymaga od Rosjan pewnych ruchów też na poziomie militarnym, no bo teraz jeżeli na Krymie ani monitorowanie wybrzeża morskiego, ani obrona przeciwlotnicza, ani ochrona koszar okazuje się nieskuteczna, to znaczy, że ten cały system trzeba zmienić, czyli skierować dodatkowe siły. Być może wymienić ludzi za to odpowiedzialnych. A to się dzieje dalej w warunkach wojny, więc to powoduje zamieszanie. Uderzenie na Psków, prawda? Miły-76 to jest koń roboczy rosyjskich sił zbrojnych. Uderzenie w lotnisko, gdzie te samoloty są, to jest poważny cios. Nawet mniejsza utrata tam kilku, ale sam atak jako bazy Iłów. Znaczy okazuje się dalej, znowuż obrona nieskuteczna, trzeba dokonać zmian i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy małe, ale jeżeli spojrzymy na całość, one się robią już naprawdę duże.
190 ataków dronami, proszę Państwa, od początku roku, tak informuje BBC. Tutaj mówimy tylko o tych z powietrza, statkami powietrznymi, bezzałogowymi. A jeszcze, tak jak Pan Pułkownik wspomniał, przecież poruszające się po wodzie statki, tymi między innymi zaatakowano Most Krymski i inne operacje. No i to robi wrażenie i wydaje mi się, że to też na Rosjanach robi wrażenie i nie potrafią sobie z tym Rosjanie poradzić. Ale wspomniał Pan o morale. Na pewno ma olbrzymi wpływ na morale. Ja tylko powiem, że to, co się dzieje teraz na Zaporożu, też ma wpływ na morale żołnierzy. Bo te moje ostatnie parę dni w Donbasie, jakieś rozmowy wskazują na to, że rzeczywiście to przełamanie, nawet jeżeli niewielkie, to jednak no to pokazało, że się da, że ta operacja może odnieść sukces, bo już był pewnego rodzaju impas i wszyscy się zastanawiali, co będzie dalej. No i to widać po żołnierzach, że to mimo tego, że no, przychodzą też ciężkie informacje z tego odcinku frontu. To z tego odcinka prądu. To jednak dla żołnierzy to jest pokrzepiające, że tam coś się ruszyło. I teraz już na koniec chciałem pana pułkownika zapytać, wrócić jeszcze do początku naszej rozmowy. Czy myśli pan, że jeszcze do końca lata coś się wydarzy na tym odcinku? Czy rzeczywiście Ukraińcy postawią wszystko na jedną kartę i spróbują poszerzyć i ten wyłom i dojść do Tokmaku? Bo na razie widzimy, że próbują, ale jeszcze to nie jest, to jak pan wspomniał, to nie jest jeszcze pójście na całość, to nie jest jeszcze użycie wszystkich możliwych tam środków, które mają, a może spróbują jakiegoś ataku na innym kierunku, tak jak to było rok temu, że w momencie, kiedy rozpoczynała się ofensywa na Chersoń, tam stała ona przez miesiąc i zaraz we wrześniu Ukraińcy uderzyli z kolei w obwodzie charkowskim. Może coś w Donbasie się wydarzy. Jak pan sądzi? Teraz tak zapytam trochę o odczucia, a nie o fakty.
No, z odczuciami gorzej jest. Ja wolę na faktach bazować, ale gdybym miał troszeczkę spojrzeć mniej po wojskowemu, a bardziej życzeniowo, bo tak, nie bez powodu armia ukraińska dalej utrzymuje aktywność w rejonie Bachmutu, więc gdyby miało dojść, tak, gdyby miało dojść do wznowienia gdzieś jeszcze prowadzenia takiej operacji zaczepnej, no to to właśnie rejon Bachmutu. Oczywiście dalej widać pewne ruchy ukraińskie, na przykład w rejonie Wuhledaru, prawda? Tam coś się dzieje, ale ja mimo wszystko myślę, że trzeciego kierunku nie będzie, czyli Bachmut jako alternatywa być może, dalej Zaporoże, bo na Zaporożu dalej Ukraińcy mają trzy kierunki jak gdyby. Jeden, który jest wzdłuż rozlewiska Dniepru i on w tej chwili zamarł. Mamy centralny, czyli Robotynę. No i mamy ten skrajny, tak, który sąsiaduje prawie z Donbasem. No i tak, i teraz w zasadzie, tak jak ja mówię o siłach ukraińskich, to mimo wszystko ja myślę, że kolejnych sił, które już nie są zaangażowane na tych kierunkach, jednak Ukraina nie zdecyduje się użyć, bo to, że je ma jeszcze jakieś, mimo wszystko pewne odwoty trzeba trzymać, bo dalej mamy północ, dalej mamy Krematorsk, dalej mamy rejon Kreminnej, dalej mamy rejon Swatowego. Tam mimo wszystko dwie rosyjskie armie ogólnowojskowe, jedna pancerna, one tam są. Wywiad ukraiński ocenia, że jest to około 100 tysięcy ludzi nadal. Prawda? Paręset czołgów, prawie 1000 wozów bojowych, tak? Ponad 500 systemów artyleryjskich. No, nie można tego zignorować. Rosjanie tam powodzenia obecnie nie uzyskali, ale nadal te siły tam są. Jednak trzeba zakładać, że może coś pójść nie tak i odwody trzeba mieć. Więc ja myślę, że kolejny kierunek nie. Te już, które mamy otwarte, tak. Może gdzieś w pobliżu ich jeszcze, ale nowych zupełnie kierunków jednak nie. Natomiast szanse, no ja zakładałem, że do końca września, ale biorąc pod uwagę, że nastąpiło jednak to pęknięcie rosyjskiej obrony, myślę, że to się rozegra wcześniej trochę, ale no mówię cały czas, to zależy tak naprawdę od ruchów rosyjskich teraz. No bo jeżeli Rosjanie nie skontratakują, skupią się jednak tylko na obronie, no to być może dadzą możliwość Ukraińcom na poszerzenie włamania i to będzie trwało wolno. Ale jeżeli Rosjanie wykonują ruchy, to bitwa się rozegra znacznie szybciej i albo rosyjskie odwody zablokują Ukraińców, zmuszą do wycofania, albo Ukraińcy rozbiją te kontrataki i pójdą dalej. No i wtedy to może być nawet paręnaście dni, żeby mieć taką mocną zmianę w obrazie walki.
A co z Tokmakiem?
To właśnie, jeżeli a armia rosyjska zdecyduje się na ruch ryzykowny dosyć i próbę rozbicia włamania rosyjskiego i się to nie uda, Ukraińcy pójdą za ciosem, to ten Tokmak można jak gdyby sobie brać pod uwagę jako zdobycz. Natomiast myślę, że za parę tygodni, panie redaktorze, tak naprawdę. Za kilkanaście dni nawet. Powiem szczerze, za kilkanaście dni myślę, że będziemy mogli powiedzieć, tak, nawet za kilkanaście dni, czy szansa na zdobycie Tokmaku jest, czy nie ma. Ale w tej chwili absolutnie nie jestem osobą mającą wystarczającą wiedzę, żeby to powiedzieć. I ja myślę, że ani sztab rosyjski, ani sztab ukraiński.
Ukraiński też tego nie wie.
Jeszcze. Nie wie. Oba. Jeden tak. Bardzo chce obronić, drugi bardzo chce zdobyć, ale gdyby ich zapytać, czy się uda, myślę, że też by nie odpowiedzieli.
No właśnie. No wiemy tylko, że Tokmak jest przygotowany też bardzo do obrony, tak. Że Rosjanie na tyle wzięli to sobie do serca, że ewakuowali miasto praktycznie, że on jest do obrony okrężnej, więc gotowy, chcieliby Rosjanie z niego zrobić taki Bachmut. Zobaczymy, jak to się uda, bo też zęby smoka miały zaszkodzić Ukraińcom, a Rosjanie się przez nie przebili w ciągu jednej doby. Ta linia Surowikina podobno.
Tak, dlatego że tam szybkość uderzenia była taka, że no, bo zęby z boka mają sens wtedy, kiedy one są kryte ogniem artylerii i jak gdyby są zasadzki przeciwpancerne. A tu same zęby z boka, no to jest jedna linia i teraz jeżeli włamania w tych zębach nie są kryte natychmiast artylerią, no to faktycznie można po prostu przez nie przejechać. Poza tym tego była jedna linia, no jedna linia zębów z boku nie ma, zębów z boka nie ma sensu, pojedyncza linia. No to się ustawia w grupy. Ja powiem, że ja zakładałem, że oni na głównych kierunkach, że jedna linia ok, jako ciągła, ale na głównych kierunkach, czyli tam, gdzie nie ma pól minowych, no to jednak mają grupy ustawione. Okazało się, że nie, że jednak uznali, że taka obrazowa jedna linia wystarczy, ale to wygląda inaczej, dlatego że tam są ufortyfikowane podejścia do miasta, więc jak gdyby rozbijanie najpierw podejść, potem linii zewnętrznej, potem miejskiej i jeżeli tam poziom fortyfikacji jest taki jak w Robotynę, a zakładam, że tak, no to szturmowanie Tokmaku będzie bardzo krwawe.
Będzie, tak, to będzie za każdy metr walka.
Tak, dosłownie, to będzie walka o każdy dom. Nie wiem, czy nie będzie to tak jak drugi Soledar, gdzie pan redaktor na pewno widział te materiały, które ja oglądałem, gdzie tam żołnierze rosyjscy, ukraińscy leżeli na korytarzach obok siebie.
Tak.
Czyli tam dochodziło do walki wręcz.
W Bachmucie też.
Tak.
I to tak, no niestety, to może tak też być, no ale na razie chyba jednak mamy jakieś światełko. To jest
taki mamy, mój... mamy oczywiście, że tak, bo jednak no mamy to przełamanie wreszcie. Ono jest, mówię, maleńkie, taktyczne, no ale no z reguły najpierw jest taktyczne, potem operacyjne, prawda? Oczywiście czasem zdarza się, że mamy duże operacyjne od razu. O tym mówili ludzie, którzy mieli wizję ofensywy takiej dużej, prawda?
Tak. No Charków rok temu, charkowska ofensywa rok temu.
Tak, i tam
małymi siłami, ale się udało od razu.
Tak, tak. No ale tam przeciwnik był na zupełnie innym poziomie. Tam się po prostu tak. Ukraińcom udało zaskoczyć Rosjan dosłownie z opuszczonymi spodniami,
tak? Tak, i wejść w przestrzeń operacyjną od razu po przełamaniu, przełamać od razu front, tak. I wyjść.
A Rosjanie drugi raz tego błędu też nie popełnili.
Też nie popełnili.
Mówimy, że Ukraińcy nie popełnili pewnych błędów, drugi raz Rosjanie też. Tak. Ale jest lepiej niż kiedy rozmawialiśmy.
Tak, to jest chyba takie najważniejsze światełko dla mnie, lepiej. Że jest lepiej. No i miejmy nadzieję, że jesteśmy bliżej czegoś. Zobaczymy, co będzie. Pewnie będę pana jeszcze raz zapraszał za jakiś czas, jeżeli się pan zgodzi, panie pułkowniku. I mam nadzieję, że już wtedy będziemy podsumowywać to uderzenie i będą pozytywne nastroje. Lepsze nawet niż teraz.
A tym bardziej, że tak naprawdę, panie redaktorze, to pan redaktor często weryfikuje moje jak gdyby obserwacje. Tak? Pan jest jednak po prostu bliżej.
No, myślę, że pan mnie też przecenia w tym wypadku, ale bardzo dziękuję.
Ale tym niemniej nie sądzę, żebym przeceniał, a z całą pewnością nie szanuję za pracę.
Dziękuję bardzo, panie pułkowniku. Proszę państwa, więc tym pozytywnym akcentem, że jeszcze wszystko przed nami w tej ofensywie, możliwe, że jeszcze jednak do końca tego miesiąca może się bardzo wiele wydarzyć tutaj na Ukrainie. Zresztą, co ciekawe, w Ukrainie jest teraz bardzo ciepło dalej, jest sucha ziemia, więc tylko powiem, że początek września nie zwiastuje tego, żeby w najbliższych tygodniach miało coś się zmienić. Te warunki na ataków są dalej dobre, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak długo to potrwa, ale myślę, że ten wrzesień będzie bardzo interesujący, jeśli chodzi o front. I będzie się po prostu wiele działo. Myślę, że Ukraińcy to też będą chcieli wykorzystać. Panie pułkowniku, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Proszę państwa, moim gościem był pan pułkownik Piotr Lewandowski. Jeśli podobała się państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.